Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Zapraszam na spotkanie z Meirem Szalewem, wybitnym izraelskim pisarzem, publicystą i satyrykiem, który gościł na 6. Festiwalu Kultury Żydowskiej Zbliżenia. W Polsce ukazały się jego powieści Rosyjski romans, Chłopiec i gołąb, Dwie niedźwiedzice oraz książka Moja babcia z Rosji i jej odkurzacz z Ameryki. Rozmowę dla Radia Gdańsk przeprowadziły mówiąca te słowa Iwona Borawska oraz pisarka Salcia Hałas.
Kiedy się dowiedziałam, że Iwona będzie przeprowadzać z panem wywiad i to będzie się działo w mojej urodziny, to stwierdziłam, że jest to jedna z tych rzadkich rzeczy, które przychodzą zupełnie idealnie i dokładnie takie, jak sobie wyobrażamy. Mało jest takich rzeczy. Jestem wielką fanką i przeczytałam romans 20 lat temu i wiele zdań z niego zostało ze mną przez te 20 lat. Pamiętam te zdania. I chciałam zapytać, jakie były pana wymarzone momenty, takie idealne?
Wydaje mi się, że takie idealne momenty w moim życiu na ogół są związane jednak z kwestiami miłości i z kwestiami rodziny. Ja debiutowałem dość późno. Moja pierwsza powieść się ukazała, jak miałem 40 lat, więc dopiero jakby z czasem te takie idealne, doskonałe chwile zaczęły też dotyczyć kwestii twórczości. Ale powiem szczerze, że momenty, kiedy się urodziły moje dzieci, a potem wnuki, to były momenty dużo, dużo większej radości niż te, kiedy narodziły się moje książki. Ale są też te chwile, kiedy kończę pisać książkę, które są bardzo takie dobre. Nie moment, kiedy ona się ukazuje, tylko właśnie kiedy kończę pisanie. To jest chwila, kiedy przeżywam bardzo dobre uczucia.
Pokolenie dziadków, pionierów, osuszaczy bagien jest bardzo ważne w tych przynajmniej pana książkach i ich relacje właśnie z wnukami, z tym pokoleniem jakby o oczko niżej. No teraz słyszymy, jest pan dziadkiem. Jak pan myśli, jak pana widzą pana wnuki i jak pan siebie widzi jako dziadka?
Przede wszystkim powiem na początek, że ten taki mój bardzo silny związek emocjonalny z pokoleniem tych pierwszych pionierów jest nie tylko ideologiczny czy taki teoretyczny, ale po prostu to faktycznie byli moi dziadkowie prawdziwi i to jest nasza rodzina. Nie jestem pewny, czy w ogóle podjąłbym się pisania akurat o tej epoce i akurat o tych postaciach, gdybyśmy nie mieli tych związków rodzinnych. Jeśli mówimy o moich wnukach, no to one jeszcze są dość małe. Wnuk ma 9 lat, wnuczka ma 4 i przede wszystkim oni są bardzo szczęśliwi i dumni, że ja piszę też książki dla dzieci. I z tym się wiąże jeszcze jedna ważna dla nich rzecz, mianowicie to, że oni się pojawiają w tych książkach dla dzieci jako bohaterowie czasami. A zanim taką książkę zdecyduję się wydać, zawsze im czytam najpierw, przed ukazaniem się i zawsze przyjmuję rozmaite ich uwagi, więc oni są bardzo z tego dumni, ponieważ czują się jakby współautorami tych książek. Ale jest jeszcze jedna rzecz i to już mi się powiedzmy mniej podoba. Oni już prawie są w tym wieku, kiedy zaczynają kojarzyć, że jestem znaną bardzo osobą w Izraelu i tego jakby nie lubię, kiedy oni zaczynają o tym mi przypominać.
W takim razie wróćmy do pana dziadków. Mam wrażenie, no, tak jest w pana książkach, że ta ich przeszłość z diaspory, którą na pewno ze sobą przywieźli, pojawia się w bardzo znikomy sposób. Jakieś potrawy, jakaś mandolina. To nie jest taka historia, taka nostalgia, którą oni by kultywowali, mieli ze sobą, prawda? Tam zaczynają wszystko od początku. Czy to dlatego właśnie, czy rzeczywiście tak było? Bo przecież pochodzili z różnych stron, prawda?
Tak, to są ludzie, którzy, możemy powiedzieć, przeszli taką rewolucję. Zarówno polityczną, ideologiczną, jakby społeczną i też osobistą, która bardzo mocno na nich wpłynęła, więc oni przeszli metamorfozę, która sprawiła, że stali się wręcz innymi ludźmi. Oni w pewnym sensie w wielu przypadkach naprawdę jakby postanowili zatrzeć całkowicie swoją przeszłość, to co było wcześniej. Na przykład mój dziadek, który przybył do Palestyny, bo nie było wtedy państwa Izrael, z Ukrainy w 1907 roku, w momencie kiedy jakby się pojawił na ziemi Izraela, postanowił w zasadniczy sposób zerwać z językiem jidysz i postanowił sam jakby siłą woli mówić tylko po hebrajsku od tej pory. Natomiast babcia, która była mniej może nastawiona ideologicznie od dziadka, opowiadała mi czasami rozmaite historie ze swojego dzieciństwa, które spędziła na wsi, na Ukrainie. I ja je zapamiętałem i niektóre motywy, elementy użyłem też właśnie w książce o babci i odkurzaczu i też w rosyjskim romansie.
W rosyjskim romansie, o tym też rozmawiałyśmy tutaj przed tym spotkaniem, widać chyba swego rodzaju klęskę tego właśnie pokolenia. W każdym razie ziemia się przeciwko nim buntuje, okazuje się, że nie była dziewicza, znowu pojawia się malaria, pod jednym bagnem jest drugie bagno. Jak pan myśli, czy to pokolenie poniosło jakąś porażkę życiową?
Nie wydaje mi się, żeby to faktycznie była porażka, bo takim ich głównym celem przede wszystkim było przybycie do ziemi Izraela i tam zbudowanie kraju, państwa dla Żydów, no i to się faktycznie udało. To bagno, które jakby ja opisuję, które się tam cały czas jakby pojawia, mimo osuszania, to raczej jest dla mnie taki wyraz ich lęków, czy ich uczuć różnych negatywnych. To nie jest faktyczne bagno. Wydaje mi się, że też po każdej rewolucji, która jest takim aktem bardzo emocjonującym i bardzo ważnym i bardzo mocno wpływającym na psychikę człowieka, no przychodzi taki moment, kiedy te emocje jakby opadają. I to właśnie jest to. W trakcie tej poprzedniej ogromnej rewolucji, która spotkała nasz naród, a mówię tutaj o wyjściu z Egiptu biblijnym. Moim zdaniem to jest coś podobnego, bo po tej strasznie takiej zażartej walce fizycznej i psychicznej Mojżesza z Faraonem, żeby ich stamtąd wypuścił i żeby zebrać cały lud i rzeczywiście się zorganizować i pokonać wszystkie niebezpieczeństwa, nagle jest moment, kiedy faktycznie już naród wyszedł z Egiptu i Mojżesz się zaczyna mierzyć z takimi, powiedzmy, problemami życia codziennego, czyli z jedzeniem, z brakiem wody do picia, chorobami, kanalizacją i on bardzo, bardzo tego nie lubi. Jest taka historia związana z jednym z dawnych premierów państwa Izrael. Chodzi mi tutaj o Lewiego Eszkola, który właśnie należał do pokolenia pionierów z tak zwanej drugiej fali emigracji. Kiedy już faktycznie ustanowiono oficjalnie państwo Izrael w 1948 roku, Lewi Eszkol, który miał typowe, klasyczne poczucie humoru żydowskie, wschodnioeuropejskie, powiedział: towarzysze, zbudowaliśmy państwo, możemy wracać do domu? To jest dokładnie to uczucie, o którym mówiłem wcześniej. Ten moment jakby opadku pewnego napięcia. Ta taka bardzo silna walka, zażarta, emocjonująca w pewnym sensie się skończyła. Oczywiście, że my dalej musimy się starać i walczyć, ale teraz jest to poczucie właśnie, może, że to wzruszenie jednak opadło.
Opisuje pan ten kraj i także ludzi, którzy uprawiają ziemię, hodują zwierzęta w taki magiczny sposób. Wiem, że Latająca oślica to jest opowieść rodzinna, więc tego nie musiał pan wymyślać, ale w jaki sposób jakby odkrył pan ten swój kosmos, można powiedzieć, gdzie zmarłego, nagiego dziadka sadzi się właściwie jak zatrute nasiono, to można powiedzieć sieje, prawda? Inny człowiek chce zapuścić korzenie, o zwierzętach to jeszcze pewnie porozmawiamy. W każdym razie chodzi o ten cały żyjący kosmos, gdzie właściwie takie granice pomiędzy ziemią, rośliną, zwierzęciem, człowiekiem są zatarte.
To jest przecież nasza praca jako pisarzy. Pani jako pisarka na pewno to zna, że to po prostu się przychodzi z wyobraźni. U mnie to jest poza tym coś bardzo naturalnego. Już od dziecka miałem takie myśli czy takie wyobrażenia na temat świata, który mnie otaczał. I zawsze również przyporządkowywałem duszę czy uczucia czy myśli przedmiotom, zwierzętom i roślinom. I to jest dla mnie takie bardzo naturalne. Ale to na pewno wyrosło też właśnie z tych opowieści rodzinnych, których słuchałem w dzieciństwie, przede wszystkim ze strony rodziny mojej mamy, z tej osady rolniczej, gdzie mieszkaliśmy, tak jak historia o latającej oślicy, ale też bardzo wiele innych i po prostu członkowie mojej rodziny wymyślali takie historie. I ja bardzo, bardzo głęboko jestem też w tym zanurzony.
Teraz poproszę o kolejne pytania Salcie, ale najpierw powiem, że ona oprócz tego, że jest pisarką, to od bardzo dawna jest zawodową ogrodniczką.
Dziadek odkrył, że można wiązać długie, niepłodne pędy jabłoni, takie długie witki, które wyrastają na koronie, na zewnątrz korony i te pędy pokrywają się owocami. I bardzo mnie fascynuje, czy to jest prawda, czy zmyślenie.
Ja nie jestem, nie mam wykształcenia rolniczego ani ogrodniczego, ale czytałem o tym w podręcznikach rolniczych i wykorzystałem ten pomysł w swojej książce. Ja mam w Izraelu ogród, który w całości, w którym rosną wyłącznie dzikie krzewy, dzikie drzewa i jakby polne kwiaty rejonu śródziemnomorskiego i Izraela. I nawet napisałem o moim ogrodzie książkę, która się składa z takich jakby różnych przemyśleń, esejów i różnych anegdot, które są związane właśnie z moim ogrodem i z pracą w nim. Mam wielką nadzieję, że ta książka będzie też kiedyś przetłumaczona na polski. angielski, bo ona wyszła już w kilku innych językach na świecie, ale jeżeli ma Pani jakiekolwiek pytania dotyczące uprawy takich kwiatków typowo izraelskich, to chętnie służę radą. Niestety na temat drzew owocowych mam trochę mniej do powiedzenia.
Chciałabym jeszcze zapytać, bo kiedy byłam w Izraelu, odczułam, że w żadnym innym kraju taka pierwotna magia i energia nie jest tak widoczna jak tam. Jak to jest, jakie to uczucie uprawiać taką ziemię i czy pan mieszkając tam na stałe, na co dzień też to odczuwa?
Ja to czuję, ale jest to czasami bardzo męczące i trudne, ponieważ kiedy pani jako turystka jakby jest tam przez pewien czas i wraca potem do domu, to pani ta intensywność, ta taka siła jakby daje coś dobrego. Ale w momencie, kiedy się tam mieszka i musi się to odbierać, odczuwać 24 godziny na dobę, tą właśnie taką niezwykłą siłę, tą intensywność przeżycia, też duchowego i religijnego i historycznego w tym maleńkim kraju, który jest bardzo rozdarty jednocześnie, to jest męczące i trudne.
Ja
jeszcze powiem o moim ogrodzie, że to on zajmuje teren, tutaj jest taka miara przestrzeni 1 dunam. Na Bliskim Wschodzie to jest około 1000 m2. I ten mój ogródek jakby wydzielony to jest miejsce, gdzie ja się czuję swobodnie i spokojnie, ponieważ tam się nie działo nic innego. Tam ani nie Jezus nie stąpał po mojej ziemi, ani Mahomet się tam nie objawiał. Król Dawid również tam nie miał nic do powiedzenia. To jest po prostu jedyne miejsce właśnie, gdzie ja mogę się poczuć spokojnie.
No skoro już takie postacie się tu pojawiły, to może przejdźmy na chwilę do 2 niedźwiedzic. Już sam ten tytuł odnosi się do Biblii, do proroka Elizeusza, ale wydaje mi się, że także fabuła, a konkretnie ta wędrówka ojca z synem na górę, gdzie syn ginie, to jest w jakiś sposób odwrócona wędrówka Abrahama. Znaczy on wiedział, że idąc z Izaakiem prowadzi go na śmierć. Izaak przeżył, niektórzy mówią, że nie, ale przeżył, a tutaj nieświadomie ojciec po starannych przygotowaniach prowadzi syna na śmierć. Więc po pierwsze, czy dobrze to rozumiem, ale przede wszystkim wiem, że napisał pan też książkę o Biblii. Jak pan Biblię traktuje? Czy to jest jakaś wspólna pamięć, czy zbiór mitów? Czym ona jest dla pana?
A sefer ze Sztajm Dubim u lo roman tanachy, ze lo...
Dwie niedźwiedzice to właściwie nie jest opowieść jakby na motywach biblijnych. Ona się dzieje w naszych czasach i też jakby ten motyw podobieństwa do opowieści o Abrahamie i Izaaku nie jest tutaj jakby głównym motywem. Rzeczywiście narratorka, kobieta, ten głos narratorki w tej książce porównuje te dwie historie, ale takim motywem przewodnim dla mnie było napisanie historii o zemście. Jeżeli mówimy o Biblii, o Starym Testamencie, to po pierwsze traktuję go z niezwykłą dumą, jako księgę, jako dzieło, które stworzył mój naród. Po drugie traktuję go jakby z takim zdumieniem pomieszanym z zachwytem, bo wydaje mi się, że to jest jedno z bardzo niewielu dzieł, a może jedyne, napisanych około 3000 lat temu, które można, każdy może dzisiaj czytać normalnie zupełnie i większą część z niego zrozumieć. Ja jestem człowiekiem świeckim, nie jestem w ogóle religijnym Żydem, także wiele fragmentów Starego Testamentu, które są związane na przykład z kultem religijnym, z ofiarami, z kapłanami, ze świątynią, one w zasadzie nawet, powiedzmy, że wręcz budzą krytyczne nastawienie z mojej strony. Natomiast wielkim takim podziwem niezwykle cenię opowieści z biblijne, które są jakby dziełami literackimi. Niezwykle je cenię pod względem literackim i tak sobie myślę, porównując, że jest to chyba wyjątkowe, na przykład w porównaniu z Koranem albo z Nowym Testamentem, z Ewangeliami, które są bardzo bogate z drugiej strony pod względem duchowym, religijnym, moralnym, ale nie ma w nich takiego bogactwa jakby materiału narracyjnego, który jest jakby historią gotową. Nie ma tam tylu opowieści o miłości między ludźmi, czy wręcz o pożądaniu, o stosunkach rodzinnych, o pamięci, o zemście, co w Starym Testamencie. Także jeśli chodzi właśnie o te historie biblijne, to czasami zdarza mi się coś z nich zapożyczyć albo jakiś motyw zaczerpnąć. Czasami też mi się zdarza użyć w tekście, w moich książkach pewnych, może nie cytatów, ale sformułowań z języka hebrajskiego biblijnego, czy słów, które wiążą się z Biblią. I bardzo się cieszę, jestem niezwykle dumny w pewnym sensie, że jestem kolejnym ogniwem w takim bardzo, bardzo długim łańcuchu twórców.
Chwilę o tej zemście, a właściwie o jednym z bohaterów, o tym starszym, który zabija z powodu zazdrości kochanka swojej żony, a potem w niezwykle okrutny sposób zabija jej dziecko, bo nie jego. To jest, prawdę mówiąc, fragment, o którym ja nie potrafię zapomnieć i chyba wolałabym nie wiedzieć, że coś takiego mogło się wydarzyć. Później jest cudownym dziadkiem dla swoich wnuków i ta druga zemsta dotyczy jego śmierci, czyli to jest zemsta za jego śmierć. Ja chciałam zapytać o tę przemianę właśnie człowieka, na ile to jest możliwe, jak pan na to patrzy. Człowiek, który dla mnie po przeczytaniu jakby końcówki powieści jest właściwie potworem i zbrodniarzem, a jednocześnie go znam i lubię jako świetnego człowieka. Czy on się zmienił, czy to jest kwestia punktu widzenia, wiadomości, nie wiem. My
poznajemy tą postać poprzez jakby oczami tej wnuczki, która jest narratorką książki i ona w pewnym sensie jest świadoma. Ona wie, że on jest mordercą i wie, że w młodym wieku był praktycznie psychopatą, ale jakby ta świadomość, która do niej doszła później, nie jest w stanie zatrzeć miłości którą i wdzięczności, którą miała do niego jakby od dzieciństwa. I więc to prawda, że my poznajemy go jakby przez, z jej punktu widzenia. Myślę też, że wychowanie tych wnuków, narratorki i jej brata, których matka opuściła, a ich ojciec zginął, jest swego rodzaju dla niego, jest w hebrajskim języku takie pojęcie jak tikun, które znaczy dosłownie poprawa albo naprawa. I my tego słowa używamy zarówno wtedy, kiedy mówimy o naprawie czegoś fizycznego, samochodu albo czegoś innego, ale też mówimy o tikun, o naprawie moralnej czy psychologicznej. I to jest być może coś takiego właśnie. On próbował w pewnym sensie odkupić to, co zrobił, zajmując się troskliwie tymi swoimi wnukami. Ja może jeszcze dodam, że w wielu miejscach na świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, byli krytycy, czy ludzie, były takie reakcje, które mówiły, że jest to książka niemoralna i niewychowawcza. I byli ludzie, których ona wzbudzała bardzo wiele złości czy negatywnych uczuć. Ja poza tym uważam, że sztuka czy literatura nie musi być moralna. Że sztuka czy literatura, która się jakby zaprzęga do jakiejkolwiek platformy ideologicznej, czy religijnej, czy moralnej, czy politycznej, popełnia jakby grzech przeciwko sobie. Literatura powinna, czy sztuka, służyć jakby sama sobie. Niestety, jak wiemy, na całym świecie są mężczyźni, którzy popełniają tego rodzaju zbrodnie, którzy się mszczą okrutnie na kochankach, załóżmy, swoich żon czy partnerek. Niestety takie zjawisko istnieje i ja jakby chciałem to wykorzystać, pisząc opowieść o zemście, którą chciałem celowo doprowadzić do takiej formy całkowicie skrajnej. Chciałem jakby w tej historii o zemście pójść do samego końca i zobaczyć, co się stanie jakby wtedy i żeby czytelnik mój, być może mężczyzna, zadał sobie też pytanie, czy byłbym ja w stanie coś takiego zrobić. Robić teoretycznie. I jeżeli tak, to w jakich okolicznościach? Nie pisałem z myślą o ludziach, którzy mają jakieś tam w związku z tą książką inne, które w ogóle z literaturą mają inny stosunek do niej, którzy mają stosunek taki, że ona właśnie powinna mieć cele między innymi umoralniające albo społeczne, albo jakieś inne.
Przeczytałam, że pisze pan w ten sposób, że zapisuje sobie pan na fiszkach luźne wizje, luźne sceny, a potem przekłada pan to do tego momentu, aż wszystko nie trafi na swoje miejsce. Jak jest z bohaterami? Czy ma pan od początku wizję tego, kim jest dany bohater? Czy on zmienia się z czasem w trakcie pisania? I bardziej szczegółowe pytanie, kim był Zajcer i czy miał on...
Czy Zajcer od początku był mułem?
Oraz czy Zajcer od początku był mułem?
No, taka jest jak zadbąciut, ale...
Najczęściej jest tak, że jeszcze zanim zaczynam pisanie, znam całą opowieść w takim bardzo ogólnym zarysie i znam też taki ogólny sposób najważniejszych bohaterów. Od początku, zanim zacząłem pisać, jeszcze wiedziałem, że Zajcer jest mułem, tylko jakby w pewien sposób trochę późno to odkryłem czytelnikowi. Te karteczki wzięły się stąd, że moje opowieści właściwie nie są chronologiczne, że to nie jest taka oś linearna, która się posuwa jakby od tyłu do przodu, tylko biega zygzakami albo skacze do przodu i do tyłu. I ja dzięki tej metodzie karteczek jestem w stanie sobie zacząć wyobrazić jakby całą strukturę, całą układ właśnie ten ostateczny, co jest po czym i przed czym. I karteczki te sobie rozkładam na podłodze w moim pokoju.
Książka Moja babcia z Rosji i jej odkurzacz z Ameryki w pierwszej osobie pisana, zawiera zdjęcia rodzinne, więc no, sugeruję, że jest to prawdziwa opowieść o rodzinie. Jakie było pana zamierzenie, jaki był cel tej książki?
My jesteśmy rodziną niezwykle płodną, jeśli chodzi o ogromną liczbę wersji tej samej historii. Natomiast rzeczywiście w tej książce jest obecna wersja mojej mamy, no i generalnie, która stała się moją wersją po niej. Ale ta sama historia ma w rodzinie jeszcze inne wersje. Ale w naszej rodzinie zwykliśmy jakby uznawać za oficjalną wersję jakiejś opowieści, tą, która jest najładniejsza, a niekoniecznie najprawdziwsza. Te główne fakty są ewidentnie prawdziwe i nikt nie próbuje ich podważać. To znaczy, że mój dziadek miał brata w Ameryce, że brat przysłał odkurzacz, że babcia miała fioła na punkcie sprzątania i czystości i że zamknęła odkurzacz w łazience. To są jakby takie fakty bezsporne. Natomiast są oczywiście rozmaite tutaj spory między nami na temat tego, kiedy ten odkurzacz faktycznie przyjechał do nas i czy on był rzeczywiście taki ogromny i wspaniały, jak ja go opisuję, czy to był taki sobie zwykły, przeciętny, nic nieznaczący odkurzacz i gdzie on jest w tym momencie. Natomiast chcę jeszcze zauważyć, że dziewczyna, o której piszę tutaj, Amerykanka, z którą przyjechałem do domu babci, istnieje naprawdę i 3 lata się z nią spotkałem po raz pierwszy od 40 kilku lat.
3 lata temu, tak?
Lifnej szaloszenim, nie w gaszta. To rzeczywiście, ona po prostu leciała kiedyś samolotem w Ameryce i człowiek, który siedział na siedzeniu obok niej, czytał tą książkę. Ona zobaczyła nagle moje imię i nazwisko na okładce, więc wyrwała mu tą książkę, sprawdziła wydawcę i przez wydawcę udało jej się dotrzeć do mnie, ona do mnie napisała pierwsza. Ona zobaczyła na innej książce nazwisko i po jakimś tam czasie ja skończyłem pisać tą książkę i wysłałem jej nic nie mówiąc w ogóle. I ona była w ogromnym szoku, jak ją przeczytała. Bo nagle znalazła sama siebie, zresztą pod imieniem swoim w książce. I opowiedziała o wszystkim swojej rodzinie. I powiedziała, że prawdą jest, że była ze mną w odwiedzinach mojej babci, ale że cała reszta jest zmyślona. To, że tam się w nocy nagle pojawia odkurzacz. Potem się zresztą też spotkaliśmy osobiście. Po kilku latach, kiedy byłem w Stanach, spotkaliśmy się, byłem u jej rodziny w domu na kolacji, było bardzo miło.
Ale odkurzacza na wystawie w Kalifornii pan nie widział, czy widział?
Avalora i te trzeba wagba halondra awabe Kalifornia na
hom.
Nie. Tutaj muszę się przyznać, faktycznie go nie widziałem. W tych takich najgłówniejszych założeniach to rzeczywiście jest rodzaj opowieści, dokumentu.
Bardzo dziękujemy.
To da.
Za cierpliwość.
Bardzo też dziękuję paniom, było mi bardzo przyjemnie z paniami rozmawiać.
Było to spotkanie z Meirem Szalewem. Z hebrajskiego tłumaczyła Magdalena Sommer. Rozmawiały Iwona Borawska i Salcia Hałas. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.